Krzysztof Matkowski. Modlitwa do Archimedesa. Czyta Aneta Kosno. Bóg znowu nie odpowiedział, natomiast Archimedes był aż nadto gadatliwy. Mówił o młodych ludziach, o dojeniu krów, o Bieszczadach, o spotkaniu w cztery oczy z wilkiem i o tym, jak wszyscy chowali się w sianie, gdy przechodziła armia. Stanisław zaś milczał, bo od chwili powieszenia Archimedesa na ścianie nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. Jedną z rzeczy, którymi zadziwiła go samotność, było tempo spożywania posiłków. Jesz szybciej, kiedy nie masz z kim rozmawiać. Kiełbasa na gorąco i wczorajsza bułka zniknęły z talerza błyskawicznie, a choć wypełniły żołądek, nie dały poczucia smakowej satysfakcji. Archimedes odbierał nie tylko mowę. Stanisław odłożył sztućce i siedział jeszcze chwilę przy stole, jakby chciał, by na śniadanie przypadło tyle samo czasu, co dawniej. Telewizor szumiał, jednak płynące z niego słowa były niezrozumiałe. Natomiast natarczywego głosu Archimedesa nie dało się zignorować. Albo jak się jeździło do sąsiednich wiosek, żeby dziewuchy zapoznawać, mówił ni to wiszący, ni to tonący człowiek z obrazu. Wtedy to języka w gębie nie szło zapomnieć. Jakich to rzeczy człowiek nie obiecywał? Że wróci, że kocha, że zapamięta. Nie to co dzisiaj. Boże, niech on się zamknie, pomyślał starzec. Próbował już wielu rzeczy, by malowidło zamilkło, ale kiedy własne pomysły zawiodły, skupił się na błaganiu Boga. Modlitwa znowu nie została wysłuchana. Emeryt westchnął, wstał od stołu i zaniósł brudny talerz do zlewu. Odkręcił kurek do oporu, by szum wody choć trochę zagłuszył słowa Archimedesa. Obraz miał jednak mocny głos, dokładnie taki jak Stanisław 20-30 lat temu. Mówiło się, co ślina na język przyniesie. Czasem chłopaki tak kłamali, że z uszu im dymiło jak z kominów. Ale czasem, który patrzał głęboko w oczy, a dziewuchom od tej szczerości miękły... Hej, co robisz, staruchu? Mimo protestów emeryt zdjął malowidło ze ściany. Wisielec Topielec próbował go przekonać, by przestał. Powtarzali ten rytuał codziennie, od kiedy Stanisław wprowadził się do nowego, ciasnego mieszkania i nieopatrznie zainteresował się pustym miejscem na ścianie, niezabrudzonym prostokątem. Wśród rupieci po poprzednim właścicielu znalazł wtedy zawinięty w plastikowe worki obraz. Dzieło przedstawiało stojącego na wodzie nagiego mężczyznę z pętlą na szyi, postać niezdecydowaną między powieszeniem a utonięciem. Nie był to widok, który chciałoby się oglądać na co dzień. Stanisław postanowił sprzedać znalezisko na targu, ale wpierw sprawdził, czy drewniane ramy pasują do niezabrudzonego prostokąta na ścianie. Pasowały. Staruszek przyglądał się chwilę tej dekadenckiej, w jego mniemaniu, sztuce, po czym sięgnął, by ją zdjąć. Właśnie wtedy obraz przemówił, dając początek codziennym rytuałom. Powieś mnie! Zażądał teraz Archimedes tak samo jak kilka tygodni wcześniej. Powieś mnie z powrotem! Tym razem Stanisław nie odpowiedziałby, nawet gdyby mógł. Zaniósł malowidło do przedpokoju, wcisnął w głąb szafy i nakrył kilkoma płaszczami. Gdy wracał do pokoju, odprowadzały go stłumione złorzeczenia. Usiadł przed telewizorem i utkwił wzrok w ekranie. Widział, że kolory i kształty się zmieniają, słyszał, jak głosy mówią, lecz nic z tego nie rozumiał. Mógł jeszcze wziąć książkę lub gazetę. Rozpoznałby litery i słowa, jednak nie dotarłby do niego ich sens. Wszystko przez Archimedesa, przez ten przeklęty obraz. Po chwili Stanisław poszedł umyć protezy zębowe. Następnie wziął leki, zmierzył ciśnienie i zajął się ścieraniem kurzu. W starym domu było tyle do zrobienia, że najczęściej nie robił nic, natomiast w nowym, ciasnym mieszkaniu, którego domem nie nazywał, potrafił się ze wszystkim uporać tak szybko, że już o 11:00 wracał przed telewizor. Czasem myślał, że starość to przede wszystkim rytuały, zwyczaje i nawyki, które pewnego dnia po prostu ustają. Od takich rozważań oderwał go teraz głos Archimedesa.
Masz ostatnią szansę, żeby mnie stąd wyciągnąć.
Starzec słyszał tę groźbę wielokrotnie i wiedział, że tamten nie żartuje. Mimo to nie ruszył się z miejsca. Obraz zaczął mówić. O rzeczach, o których nikt oprócz Stanisława nie mógł wiedzieć. O sprawach, które wypadałoby ukryć w szafie, a następnie ją spalić. O ludziach, którym powinno się w końcu odpowiedzieć. W pewnym momencie emeryt nie wytrzymał. Zerwał się na nogi i otworzył usta do krzyku, lecz nie wydobył się z nich żaden dźwięk. To sprawiło, że cały gniew uleciał. Po chwili Archimedes wisiał na swoim miejscu. Gadał od rzeczy. Stanisław zaczął szykować się do wyjścia. Cześć, tato, powiedział Jacek. Stanisław skinął synowi głową i utkwił wzrok gdzieś za oknem kawiarni. Tydzień temu, w tym samym miejscu i w tym samym czasie uśmiechał się szeroko, jednak tym razem jego ulubiona wnuczka, Zosia, nie przyszła. Brak tej wesołej, wiercącej się na schorowanych kolanach dziadka istotki mógł oznaczać tylko jedno. Jacek chciał poważnie porozmawiać. Jak się dzisiaj czujesz? Staruszek kiwnął głową, że dobrze. Syn zadał to pytanie tylko po to, by mieć pretekst do stracenia nerwów i przejścia do rzeczy. Słuchaj, co to ma znaczyć z tym milczeniem? To jakiś bunt? Od kiedy Stanisławowi odebrało mowę, Jacek odzywał się coraz śmielej. Też jest mi ciężko, wiesz? Nie tylko ty kogoś straciłeś. Odpowiedziało mu jedynie spojrzenie, z którego nie potrafił nic wyczytać. To przez nowe mieszkanie? Dopytywał. Jak ci się nie podoba, możemy zmienić. Emeryt pokręcił głową. Potem wskazał na usta i wzruszył ramionami, by dać do zrozumienia, że naprawdę nie może mówić. Syn wyjął z kieszeni marynarki długopis, sięgnął po serwetkę i podsunął ojcu. Stanisław nie chciał nawet spróbować. Po utracie mowy kilkukrotnie podchodził do pisania listu, ale to, co wychodziło spod jego ręki, nie było literami. Archimedes okradł go ze wszystkich słów. — O co ci chodzi? — dociekał poirytowany Jacek. — Czego ode mnie, od nas oczekujesz? Czego chcesz? Staruszek nie odpowiedział. Syn westchnął. Niestety, do lekarzy specjalistów są kilkumiesięczne kolejki. Ale ty pewnie z lekarzem też nie będziesz chciał rozmawiać, prawda? Chcesz w ogóle z kimkolwiek rozmawiać? Ze mną chyba nie. Stanisław spuścił głowę. Mógłby dać znak, że chce, ale jak miałby wytłumaczyć, dlaczego nie może, dlaczego nie potrafi? Czasem chciał zabrać Jacka i postawić go przed Archimedesem. Obraz pozbawiłby mężczyznę zdolności mówienia, tak jak pozbawił jedzenie smaku, telewizję sensu, a zwierzęta i rośliny chęci do życia. Wtedy obaj, ojciec i syn, mogliby bezczynnie tkwić w oczekiwaniu na nie wiadomo co i na wiadomo co. A Archimedes przemawiałby ich wspólnym głosem. Mówiłby o młodszych ludziach, o samochodach, o małym śląskim miasteczku, o rozmowach przez telefon i o tym, jak nie mogli się wyspać przez kilka miesięcy po narodzinach Zosi. Stanisław zastanawiał się. We dwóch byłoby im ciężej czy lżej? Nie, to nie, powiedział Jacek. Nie będę tu siedział bez słowa i patrzył na starego człowieka z wiecznym grymasem na twarzy. Wstał i już miał odejść, kiedy naszła go jeszcze jedna refleksja. Wiesz co, tato? Może to nieładnie, że tak po paru minutach odchodzę. Ale zanim sobie coś pomyślisz, popatrz w lustro i zapytaj sam siebie, czy chciałbyś z kimś takim rozmawiać.
Gdybym tylko mógł mówić, pomyślał Stanisław. Nie zadałbym żadnego pytania.
Dotychczas Stanisław wmawiał sobie, że nie spalił Archimedesa, by nie uwolnić ukrytego w obrazie demona. W głębi duszy traktował go jako karę za grzechy, karę, której odbycie zapewni mu zbawienie. A wysłuchiwanie niekończącego się monologu przez ostatnie tygodnie lub miesiące życia mogło uchronić go przed wiecznym cierpieniem w piekle. Poza tym gadające malowidło miało też swoją zaletę. Odzywało się do staruszka częściej niż rodzina. Gdyby wyrzucił je na śmietnik z powodu natarczywości, co powinien zrobić ze zdystansowanymi bliskimi? Jednak tego dnia coś się w Stanisławie zmieniło. A przecież rytuał przebiegał jak zawsze. Przebudzenie koło 5. Modlitwa, by koszmar mówiącego obrazu się skończył. Rozczarowanie. Posiłek, gniew, higiena, akceptacja, spacer, zakupy, posiłek, gniew, higiena, wybaczenie, posiłek, znużenie, higiena, modlitwa, zwątpienie, sen. W soboty dochodziły jeszcze spotkania z rodziną, a w niedzielę z Bogiem. Tym razem nie zdenerwował się po obiedzie. Wsłuchał się w słowa Archimedesa, co więcej, spojrzał na niego. Tamten nie był zbyt ruchliwy. Jakby jedno fałszywe drgnięcie mogło sprawić, że straci cudowną możliwość stania na wodzie i albo się powiesi, albo utonie. Tylko jego usta się poruszały. Stanisław pamiętał, jak stało się to po raz pierwszy. Namalowany człowiek kazał spojrzeć na tytuł na odwrocie, a potem dodał: tak masz mnie nazywać. Archimedes. Niedorzeczność tego imienia przekonała staruszka, że to nie halucynacje, że obraz naprawdę jest zaczarowany. Emeryt mgliście kojarzył, że tak samo nazywał się jakiś grecki uczony. Więcej informacji uzyskał dopiero w miejskiej bibliotece. Książki, które nie dostały się pod klątwę malowidła, były dla niego zrozumiałe, jednak nie młody wzrok i tak szybko się męczył. Stanisław pod koniec życia zrozumiał, że to, co w pewien sposób zawsze wiedział, jest opisane prawem owego Archimedesa. Na ciało zanurzone w płynie działa skierowana do góry siła, która jest równa wartości ciężaru płynu wypartego przez to ciało. Innymi słowy, im większy człowiek wskoczy do wody, tym bardziej ochlapie wszystkich dookoła. Albo im większy ciężar doświadczeń zebrałeś, tym mocniej wpłynąłeś na świat. Stanisław stanął przed obrazem. Ten chwilę gderał, potem umilkł na kilka sekund, aż w końcu zapytał: co ty knujesz? Starzec nie odpowiedział. Sam zachodził w głowę, co się z nim dzieje. Sięgał wstecz do drobnych wydarzeń tego dnia, ale nic nie wybijało się ponad normalność. A coś przecież musiało. W tym wieku człowiekiem nie kierują impulsy. Są tylko rytuały, zwyczaje, nawyki, a potem tego nie ma. Czemu mnie nie zdejmujesz jak zawsze? Dociekał Archimedes. Jeśli myślisz o pozbyciu się mnie, lepiej wybij to sobie z głowy. Chyba nie chcesz być na wieki potępiony. Starzec nie odpowiedział. Wspomniał słowa z dzisiejszego dnia. Te, które padły i te niewypowiedziane. Wspomniał puste kolana, na których w minione soboty siedziała wnuczka. Wspomniał wizję siebie i syna, obu milczących. I wiedział już, że chce, by im obu było lżej. Zdaję sobie sprawę, że nie możesz mówić, ale daj mi jakiś znak. Zirytował się obraz, a Stanisław odniósł wrażenie, że do głosu dochodzi prawdziwa natura niesamowitego przedmiotu. Nie odpowiedział. Uklęknął. I wciąż milcząc mówił tak, jak mówi się do Boga. Bóg może by odpowiedział, ale uprzedził go Archimedes, wysłuchując modlitwy Stanisława. Dziękuję, powiedział staruszek, po czym szybko, jakby miał zaraz stracić szansę, dodał. Ty cholerny draniu. Od razu poczuł się lepiej. Obraz nie odpowiedział. Nagi mężczyzna wciąż ni to wisiał, ni to tonął, wiecznie niezdecydowany. Stanisław chwycił za drewniane ramy i zdjął malowidło. Wpakował je do worka na śmieci, a następnie wcisnął w głąb szafy. Żaden głos nie protestował. Starzec mamrotał pod nosem, by nacieszyć się brzmieniem wypowiadanych przez siebie słów. Nie rozumiał, co się przed chwilą wydarzyło, choć na pewno rytualny ciąg dnia został zakłócony. Kilka minut później był w drodze do syna. Wysiadł z autobusu dwie przecznice od domu, z którym łączyło go wiele wspomnień, głównie związanych z opiekowaniem się Zosią. Rodzinę zastał w ogródku, gdzie robili grilla.
Dzień dobry,
powiedział uprzejmie, podchodząc do stołu. Nikt nie zwrócił na niego uwagi.
Zmówiliście się przeciwko mnie, tak?
Jacek obracał mięso nad żarem, jego żona nalewała mrożoną herbatę do szklanek, a Zosia wspinała się na drzewo.
Tak czy inaczej, przepraszam. To nie moja wina, że się nie odzywałem. Chciałem wam powiedzieć, a szczególnie tobie, Jacku.
Wyrzucił z siebie wszystko, co powinien. Jeszcze nigdy słowa z jego ust nie płynęły tak łatwo, a z każdym kolejnym zdaniem czuł, jak robi mu się coraz lżej na duszy. Przypomniał sobie dziewuchy z sąsiednich wiosek, o których rano mówił Archimedes. W końcu obraz opierał się na skradzionych wspomnieniach i teraz Stanisław zapewniał też rodzinę, że zapamięta, że kocha, że wróci. Nie odpowiedzieli. Jacek nałożył mięso. Synowa zawołała Zosię. Wszyscy troje zasiedli do stołu. Miejsca dla dziadka nie było. Stanisław tkwił tam chwilę, niewidzialny i niesłyszalny. Prawda o śmierci docierała do niego powoli, lecz on nie chciał jej przyjąć. W końcu drgnął i ruszył do domu syna. Musiał sprawdzić jedną rzecz. Po chwili stanął przed lustrem. Widział wychudzonego, pomarszczonego człowieka. Dostrzegł grymas, który trwał tak długo, że wrył się już w rysy twarzy. Przypomniał sobie własną myśl. Gdyby mógł mówić, nie zadałby żadnego pytania. Zatem co by powiedział?
Mnie będzie ciężko, ale im będzie lżej.
Odbicie nie odpowiedziało, nawet nie poruszyło ustami. Utkwiło w Stanisławie pusty, martwy wzrok.
Albo na odwrót.
Dodał, po czym się odwrócił. Kiedy odchodził, targały nim ciężkość i lekkość, a on tkwił pomiędzy, wiecznie niezdecydowany, jak Archimedes z obrazu. Ni to wisząc, ni to tonąc, ni to unosząc się, ni to opadając.